Muzyczne podróże przez świat.
Dziś naszym gościem jest Mirosław Lubarski, członek zarządu i dyrektor marketingu w grupie Polskie Składy Budowlane. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, kłaniam się państwu.
Tylko 14 kilometrów dzieli Maroko od Europy, a jednak pozostaje ono dla nas egzotycznym królestwem wciąż.
Tak, Maroko jest egzotycznym królestwem, aczkolwiek królestwem, które się bardzo szybko zmienia, nawet jak na warunki afrykańskie. Ja miałem okazję na przełomie roku spędzić tam ponad tydzień czasu, ale to była nie moja pierwsza podróż do Maroka. Pamiętam ten kraj sprzed kilkunastu laty, pamiętam go sprzed kilku laty i świeżo w tej chwili mam w pamięci. Mogę powiedzieć, że rozwija się bardzo intensywnie, rozbudowuje drogi, rozbudowuje infrastrukturę turystyczną i przyjmuje wiele, powiedziałbym, cech takich kurortów. Już wiele miast to są już takie kurorty śródziemnomorskie. Agadir, od którego zaczęliśmy tą wycieczkę ostatnią, który pamiętam również sprzed kilkunastu lat, to jest zupełnie inne miasto.
Ja byłem kilka lat temu, więc ciekaw jestem, czy się zmieniło od tego czasu.
Zmienił się, zmieniła się promenada, powstają prywatne plaże przy hotelach, gdzie są parasole, leżaki, obsługa hotelowa, gdzie można sobie wypocząć właśnie w tych miejscach, gdzie wcześniej była zupełnie dziewicza plaża, piaszczysta, bardzo ładna, ale teraz już jest wszystko powydzielane. Bardzo dużo turystów na promenadzie. To, co zauważyłem w Maroku, to, że jeszcze kilkanaście lat temu jako kraj islamski tam nie było alkoholu. W tej chwili w wielu miastach są sklepy z alkoholem, w restauracjach podaje się alkohol. Korzystają z tego nie tylko turyści zagraniczni, ale i Marokańczycy. To są takie zjawiska, których jeszcze lat temu kilkanaście nie było na pewno.
Rozpoczynamy podróż, jak powiedzieliśmy, w Agadirze, zakończymy ją w Marrakeszu. Agadir. Tam nie ma aż tak zachwycających plaż. Ładniejsze są w pobliżu Agadiru.
To prawda. Agadir jest miastem, które był zniszczone przez trzęsienie ziemi. W latach chyba 60. to miasto zostało kompletnie zrujnowane i odbudowane, w związku z czym tam jest niewiele zabytków. Ze starej części miasta bardzo niewiele zostało. Miasto odbudowane kompletnie, więc nowoczesne wieżowce, hotele, obiekty mieszkalne. Plaża prosta, piaszczysta, taka do wypoczynku bardzo pasywnego. Leżenie na słońcu i kąpiele słoneczne. Agadir, jest nazwa arabska, oznacza ufortyfikowany spichlerz. Ma swoją historię i najładniejszy widok na panoramę miasta to właśnie jest tego spichlerzu, który góruje nad miastem i to jest główny cel wycieczek turystycznych w tamtym miejscu.
Ah, يا شق المغرور لكن قلبي صار لولو
lubimy się za bardzo opalać, dlatego ruszamy dalej. Tarudant u podnóża Atlasu Wysokiego, prawdziwy klejnot południowego Maroka.
Tak, to jest miasto zlokalizowane kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Agadiru. Tam zwiedza się centrum miasta, stary rynek, ten suk, mnóstwo, jak w każdym tego typu mieście, mnóstwo różnych zakładów rzemieślniczych. Są stolarze, są piekarze, są fryzjerzy, są zakładziki, które świadczą usługi krawieckie. No i oczywiście handel wszystkim, co można sobie wyobrazić. Obok siebie sąsiaduje handlarz drobiem, zaraz piękne okazy soczystej zieleniny, różnego rodzaju zioła, przyprawy, oczywiście daktyle, a obok zaraz tkaniny, a dalej będą jakieś wyroby RTV i AGD, dalej będzie rękodzieło z kutego żelaza, wyroby z brązu, niesamowita gęstwina właśnie tych różnorodnych usług i stoisk handlowych, gdzie można godzinami chodzić, przyglądać się, jak to życie wygląda. Takie są miasteczka stare w Maroku i to też właśnie odwiedzaliśmy.
Ale nie każde miasteczko otoczone jest tak wspaniałymi murami. Mury obronne ciągną się przez 6 kilometrów, 130 wież.
To jest miasto bardzo ładnie ufortyfikowane i tylko kilka takich jest w Maroku. Te mury ładnie wyglądają. To jest taka cecha charakterystyczna. No, my jako turyści bardziej właśnie zwiedzaliśmy to centrum starego miasta z tymi właśnie stoiskami handlowo-rzemieślniczymi.
Taliujne, szafranowe zagłębie. Szafran, najdroższa przyprawa na świecie.
Droga, bo gram kosztuje kilka euro, a szafran zbiera się jesienią, we wrześniu. Uprawa bardzo, bardzo pracochłonna, bo żeby uzbierać kilka gramów tego pyłku, to jest bardzo dużo pracy.
Na kilogram potrzeba ponad 150 tysięcy kwiatów.
Tak.
To są pręciki Crocus sativus.
To jest coś, co turyści też kupują, zwłaszcza ci, którzy lubią pichcić, lubią gotować samodzielnie. Ja sam nabyłem takie małe, drobne pudełeczko za kilkanaście euro. Jeszcze tego szafranu nie wykorzystałem u siebie w kuchni.
Może do herbaty? Pił pan taką herbatę szafranową?
Szafranowej herbaty nie
rozgrzewa.
Piłem. Bardzo rozgrzewa, ale różne inne herbaty piłem, ale nie z szafranem.
Kasba Taorirt. Jedna z najokazalszych w Maroku, wybudowano ją w XIX wieku na głównym szlaku karawan ciągnącym się do Marrakeszu i dalej na północ.
Tak, to jest bardzo ładna kasba, tam się zwiedza muzeum, gdzie widać, jak dawniej mieszkano, ubrania, różnego typu przedmioty służące do codziennej pracy, przedmioty rolnicze. Ciekawostką było pomieszczenie, w której kobiety rodzą. Kobiety arabskie rodzą kucając. W takiej sali, w sali porodów, pod sufitem jest zawieszona gruba lina i kobieta, trzymając się tej liny, dokonuje porodu w ten sposób. Mogliśmy obejrzeć właśnie taką salę i to muzeum pokazujące właśnie dawne życie. بغيت نغني ليك شحال من نغمة بغيتك تشوف ذاتك في قلبي وترتاح بغيت نشهد ليك ونقول شحال شحال تنبغيك معك عشت وحلمت وتمنيت وحققت وما زال ما زال بغيت نطوف ونشوف معك بلدان وبحور وعراسي وجبال وجبال اليوم هاني واقفة فاتحة روحي لي اليوم هاني كل ما فيا هديتو لي
كتاب مكتبي وكتاب تحروف سميتك انت في
podróże przez świat.
Dra należy do najdłuższych rzek w Maroku, ma około 1100 km. Dolina rzeki Dra rozciąga się na powierzchni około 23 tysięcy km2, a jej około 100-kilometrowy odcinek zwany jest szlakiem tysiąca kasp. Kasby zbudowane są głównie z gliny, glina z dodatkami.
To są stare budowle, ale co najmniej co kilkadziesiąt lat odnawialne, ponieważ jest to materiał bardzo nietrwały. Cegły gliniane, z wysuszonej gliny, to jest podstawowy budulec kasb i te wszystkie miejsca, które fortyfikowane, które widzieliśmy, mijaliśmy, mające swoją wieloletnią historię, kilkusetletnią historię co najmniej, ale one ząb czasu je nadwyręża właśnie w ten sposób, że niszczeją i są co pewien czas odbudowywane. Ale tak, w tej dolinie jest bardzo dużo tego typu fortyfikacji, obiektów. Mają swoją kolorystykę, takie szare, brązowe, ale bardzo ładną architekturę i to jest charakterystyczny element architektury tamtejszej. To bardzo ciekawe, przede wszystkim krajobrazowo góry. Niesamowite formacje skalne, widać warstwy pofałdowane, widać dużą dynamikę tych gór, bo to są dość głębokie doliny, kręte drogi. Krajobraz bardzo, bardzo ładny. Jedzie się dość dobrze, bo tam podkreślamy, drogi są dobrej jakości, stosunkowo nowe, ale bardzo malownicze tereny. Nie są to Alpy, ale średniej wielkości góry z bardzo malowniczymi krajobrazami.
Jedną z ciekawszych miejscowości w dolinie rzeki Dra jest Akts. To tędy przebiegał słynny szlak karawan z Marrakeszu do Timbuktu. Kierujemy się w stronę Zagory i po drodze odwiedził pan Ksar Tisergate z XVI wieku. Co to Ksar? To ufortyfikowana wioska.
Te ksary są bardzo charakterystycznym, powiedziałbym, zjawiskiem architektonicznym południowej części kraju, gdzie głównie w dolinach rzecznych ciągi budynków ufortyfikowanych, brązowych, w takiej typowej geometrii prostopodłościanów. Widać, że stare, że podniszczone, ale tworzą właśnie taki charakterystyczny krajobraz wkomponowany w rzeźbę terenu.
Ale jesteśmy w Ksarze Tisergate. To tam znajduje się Muzeum Sztuki i Tradycji Doliny Rzeki Dra?
Tak, tam się znajduje to muzeum, tam właśnie są pokazane różnego typu przedmioty codziennego użytku. No i samo przejście po tym ksarze jest bardzo ciekawe, bo to są niby uliczki, ale tak bardziej przypominają korytarze, bo to jest wszystko zadaszone, ciemne, no i ma ten swój koloryt.
I to zobaczą Państwo na zdjęciach w obszernej galerii na stronie internetowej Radia Kielce. Naszym gościem jest Mirosław Lubarski.
انا لما ما ودا سينا واحنا لله تايبين زين زين ما نفوت وخا ونموت بالحديد وتكون السلسله عليا ويكون رسمها جديد ويكون رسمها جديد تبكي الخلاله خراس كبار ونبالا وميات رياله باش نكفي احسن ماما
نيجي ونقولوا الفعالة آه تكون خلالة آه خراس كبار ونبالة وميات ريالة آه باش نكافي حسن ماما هكا ماما عطي الماما
دك الخلالة خراس كبار
Góry Ibel Sarcho leżą w bezpośredniej bliskości Sahary. Zbudowane są ze skały osadowej. Tam kiedyś było ciepłe morze, stąd skamieliny.
Było ciepłe morze, mamy tam mnóstwo ciekawych formacji skamieniałości. Trilobity, amonity, belemnity. To jest również przedmiot tamtejszej gospodarki. Tam się robi cudowne rzeczy, wydobywa się te skały, szlifuje się je i tworzy się albo takie rzeczy użytkowe, jak tace, talerze, jakieś różne pojemniczki na biżuterię, albo wręcz bardzo duże blaty kuchenne czy blaty łazienkowe z naturalnymi, odsłoniętymi, wyszlifowanymi amonitami. Ciemna skała i z niej, jak widać, właśnie te kształty okrągłych belemnitów, amonitu zwłaszcza, to jest bardzo, bardzo kolorowe, bardzo ciekawe i fantastyczne i to mnie bardzo ciekawiło i z tego właśnie głównie słynie ten region.
A można sobie wyciągnąć?
One są wydobywane. Myśmy zwiedzali tylko miejsca, gdzie się to już obrabia, gdzie są tafle tych surowców i się szlifuje. Pracę widzieliśmy tych rzemieślników, którzy to szlifują i pokazują piękno, wydobywają właśnie piękno naturalnych tworów, które kilkaset milionów lat temu żyły w tamtym morzu.
Arfud to miasto słynące z zakładów obróbki czarnego marmuru. Tak. Kolejne miejsce na naszej trasie.
Kolejne miejsce i właśnie to jest miejsce, gdzie obok właśnie obrabia się ten czarny marmur, ale również miejsce wypadowe na wydmy, na to, żeby podziwiać zachód słońca.
Oglądał pan zachód słońca
tak,
nad Saharą?
Tak, wyjazdy jeepami na tą enklawę właśnie w tej części piaszczystej. Jedzie się poza miasto ponad godzinę czasu, a potem przesiadaliśmy się na wielbłądy i już w takiej karawanie szliśmy wysoko na szczyt wydm, aby stamtąd podziwiać zachód słońca.
Mamy zdjęcia na naszej stronie?
Mamy kilka zdjęć, kilka ujęć właśnie i z grzbietu wielbłąda i z samej wydmy, gdzie opuściwszy wielbłądy czekaliśmy na to zjawisko. Potem w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się, aby zobaczyć w pełni rozgwieżdżone niebo.
Robi wrażenie,
bo właśnie daleko jeszcze od miasta, gdzie nie ma tej poświaty, ciemna noc, ale jednocześnie niesamowicie ciekawy firmament niebieski z roziskrzonymi tysiącami gwiazd.
Tinerir. Ta miejscowość znajduje się u stóp Atlasu Wysokiego, górnicza miejscowość słynąca z wydobycia srebra.
My tam niedługo byliśmy, przejeżdżaliśmy, tylko nie odwiedzaliśmy żadnych miejsc, gdzie to srebro.
Ale
się
pięknie położona wśród olbrzymich gajów palmowych, prawda?
Gaje zwiedzaliśmy, mieliśmy wycieczkę po takich gajach palmowych, gdzie opowiada nam przewodnik, jak się uprawia, jak się nawadnia te miejsca. No i udało mi się też zrobić kilka ładnych zdjęć palmom.
Pomarańczowy kolor skał
i palmy
soczysta zieleń.
Z koronami właśnie pięknej, soczystej zieleni.
أنا بعتذرلك عن سكوتي وقت ما تحبي الكلام وإن عندي تشيروفوبيا ونقص حد في الاهتمام وإني دخلتك معادلة ليها أكتر من نهاية وإني محتاجك بعيدة بس محتاجلك معايا أنا بعتذرلك عن كلامي وقت ما تحبي السكات
واني كافر بالسعادة واني مؤمن بالعياط واني بطلت السجاير يوم يومين ورجعت تاني واني عايزك تبقي ليا بس مش عايزك تعاني yeah. انا بعتذرلك عن وجودي بعتذر عن الغياب واني مايل لانعزالي وبتخم للاكتئاب واني زودت ارتباطك بألف حاجة هتسيبيها واني قللت انبساطك بالحياة بوجودي فيها
Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Tinner Ear to brama do wąwozu Todra. Cudowne miejsce.
Tak, to jest bardzo niesamowite miejsce. Ściany na 300 metrów wysokości. Idzie się takim wąwozem, gdzie...
Jak długim?
On ma około kilometra, może troszkę więcej. Tam jest to też miejsce wspinaczkowe, tam ćwiczą wspinacze swoje umiejętności. Co ciekawe, spotkaliśmy właśnie wśród nich Polaków, którzy uczyli wspinaczki, ale ludzi z innych krajów. To jest takie miejsce, gdzie warto spędzić jakieś 2 godziny, aby przejść się tym wąwozem, popatrzeć na skały, na ściany pionowe. Potem wychodzi się już, on ginie, zanika, idąc w górę rzeki. Ale to coś, czego się nie spodziewałem, że będzie można przejść się takim ciekawym wąwozem.
Wąwóz Todra leży równolegle do wąwozu Dades. Tam pan był?
Nie.
Ale przejeżdżał pan może drogą?
Drogą, tak, przejeżdżaliśmy tą drogą, wąwozie. Natomiast nie zatrzymywaliśmy się.
Ta droga nazywana jest Doliną Tysiąca Kasp.
Tak, to jest kilkadziesiąt kilometrów właśnie, gdzie rozległa dolina i co pewien odcinek, co kilkanaście kilometrów, kolejne kasby, bardzo ładnie położone, jak się jedzie zwłaszcza górną częścią, to w dole widać bardzo, bardzo ładne te tereny. Oczywiście w wielu miejscach są handlarze, przy drodze można zakupić albo jakieś wyroby rękodzieła, jakąś biżuterię, lub też tkaniny, jakieś szale, ubrania, koszule.
I w ten sposób dojechaliśmy do Ouarzazate, czyli stolicy marokańskiego filmu.
Tak.
Trzecia wytwórnia na świecie tam jest.
Tam są dwie wytwórnie, myśmy zwiedzali wytwórnię Atlas. Maroko stało się powszechne z racji niskich kosztów produkcji filmu. Tam w tych studiach tworzono wiele arcydzieł kinematografii światowej.
Klejnot Nilu, Kundum, Życie Dalaj Lamy, Kleopatra, Mumia, Gladiator, Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, Królestwo Niebieskie, Babel, Książę Persji, to tylko niektóre
Ostatnie
znaczące
Kruszenie
tytuły.
Chrystusa. Mhm. Pięknie wyglądają te wszystkie scenografie porobione. Jest bardzo duża scenografia świątyni egipskiej, jest zbudowane wnętrze świątyń tybetańskich, tam gdzie grano właśnie życiorys Dalaj Lamy. Są budowle egipskie, starożytnego Egiptu. To robi wrażenie, aczkolwiek wszystko zrobione z płyty, z tektury i z gipsu, bo to widać po drugiej stronie, jak to wygląda, ale robi wrażenie i jest to konieczny przystanek na trasie wycieczek w tamtejszej części kraju. I warte obejrzenia, warte zobaczenia, jak faktycznie takie scenografie wyglądają, a potem co robią scenarzyści odpowiednim światłem, odpowiednimi ujęciami potrafią stworzyć z tego magiczne rzeczy.
A Grę o Tron kręcono na przykład w najsłynniejszym ksarze Maroka, to Ait bin Haddu, wpisany na listę UNESCO. Tak. Niedaleko miasta Ouarzazate.
Tam się zwiedza to miejsce, przechodząc przez rzekę, wchodzi się na taką górę i widać bardzo ładną panoramę Atlasu Wysokiego. On jest oddalony od tego miejsca o kilkadziesiąt kilometrów, szczyty pokryte śniegiem, a w dole mamy piękną pogodę. Myśmy byli tam rano, zaraz po wschodzie słońca, także bardzo ładne warunki również do fotografowania, bardzo ładny krajobraz, no i oczywiście ten obiekt fantastyczny.
Zamieszkany?
Tak, tam mieszkają ludzie.
Wciąż.
Tam jest też ciekawy jeden z artystów, tworzy malarstwo akwarele, a on tworzy z herbaty, z cukrem, karmelizując tą herbatę i maluje i na ogniu wysusza i tworzy bardzo ładne, ciekawe akwarelki.
Byliście u niego?
Byliśmy u niego i pozwoliłem sobie na zakup jednego z obrazków.
نزايا في البحر وانت غايس وراحت لبعيد رباين قلبك معمر بعباين ما عندك ما تزيد اللي موالف لبحال مصر طول عمره نار تقيل
Pan w stolicy Zagłębia Różanego, nazywa się El Kelamguna.
Tak, to też jest miejsce, gdzie wszystkie wycieczki zatrzymują się, bo...
Ale to nie jest dobry czas na wycieczkę, bo tam pomiędzy kwietniem a majem wygląda to jak
Do celów, oczywiście, do celów oglądania róż, tak, natomiast to, co się robi z róż, jest cały czas do nabycia. Z róż robi się różne rzeczy, nie tylko kosmetyczne, zapachowe, jakieś tam zdrowotne. Są sklepiki, które tą różę damasceńską eksponują w różny sposób i no, przede wszystkim do celów kosmetycznych.
Maroko jest ważnym producentem olejku różanego i wody różanej.
Tak.
Woda różana to symbol gościnności tam. Zanim goście zasiądą do stołu, otrzymują ją jako prezent. Przełęcz Tizi Entiszka, przełęcz Pastwisk, najwyższa w Maroku. Jechał pan drogą wiodącą przez tę przełęcz. Tam ponad 800 ostrych wiraży. Cudowna droga.
To jest najbardziej malowniczy odcinek przejazdu przez Atlas Wysoki. To jest mnóstwo właśnie zakrętów, meandrów drogowych. Ładne krajobrazy. Już miejscami sporo zieleni, bo to był przełom roku, ale już się zieleniły dna doliny, już pierwsze pąki kwiatowe gdzieś na drzewach się pojawiały i w tym miejscu, gdzie jest ta najwyższa przełęcz, obowiązkowo zatrzymują się autokary, aby sobie tam zrobić zdjęcie z tego miejsca. Tam też są kolejne miejsca, gdzie można kupić różnego typu rzeczy, głównie z kamieniny, jakieś tam minerały, skały różnego typu. No i potem już zjeżdża się na dół, pokonując główny grzbiet Atlasu, już w kierunku Marrakeszu.
Co jest takiego w Maroku, że przyciąga ludzi sztuki, literatury?
Jest i historia, jest bogactwo architektoniczne, ale chyba i przede wszystkim lud tamtejszy jest taki i gościnny. Jest to styk kultury arabskiej już z elementami czarnej Afryki. Tam, zwłaszcza w Marrakeszu, widać też przybyszów z środkowej części kontynentu, którzy próbują oferować różnego typu produkty, jak koszule, okulary, jakieś tam wyroby, maski, wyroby bardziej typowe dla centralnej części Afryki. Ale Marrakesz to jest jedno z najsłynniejszych miejsc tamtego kraju.
W Marrakeszu zamieszkał i w Saint Laurent. Tam znajduje się jego fantastyczna rezydencja z przylegającymi ogrodami Majorelle.
Majorelle, tak. To są ogrody, które powstawały przez kilkadziesiąt lat. Zostały otwarte dla publiczności w końcówce lat 40. minionego wieku. I Saint Laurent nabył je w latach 80. Zachwycony bogactwem. Na powierzchni 1 hektara zgromadzono przede wszystkim roślinność sucholubną, kaktusy. Kilkadziesiąt różnych gatunków z całego świata. Ale potem uzupełniono je o inną roślinność. Tam są gaje bambusowe, ładne stawy, fontanny. To wszystko pięknie skomponowane i tam można spędzić kilka godzin, bo jest to jeden z ciekawszych ogrodów, bardzo dobrze teraz utrzymany. No a wszyscy go wiążą właśnie z tym, że kiedyś był w posiadaniu Yves Saint Laurent.
بنزول المية في الكوباية أنا بدأت أفهم فشفت النص الفاضي منها فاستغربت بضحك على الأيام اللي عدت في الحزن واليأس ولا شايف نصها المليان فلا بأس عادي مش مهم عدت مش هتكسر عرفت أسباب كتير عشانها لازم أبتسم وشفت إزاي بكلمة واحدة البسمة ممكن تترسم زي كل سنة وأنت طيب مبروك ونورتنا يا ريتني أشوفك تاني وتبقى واحد مننا وديني بفتكر وإزاي أنا كنت بشتكي وأقول ده العمر عدى فات ده إحنا لسه بنبتدي هفكركوا واحدة واحدة فريد تستحملوني أوعدكم بابتسامة لو كملتوا تسمعوني فاكرين أجازة آخر السنة كل سنة وحلاوة النجاح لما تنجح انت وانا وحلاوة النجاح لما تنجح انت وانا المحبة والعشرة والصحاب والكورة الساعة 6 والشرط والشراب وحوش المدرسة في الفسحة مليان بالصحاب والشنطة اسمها ظهري وفيها مليون كتاب أيوة فاكر عيد ميلادي والتورتة والشموع واللعبة دي عايزها واقعد عيط بالدموع وعيد ورا عيد بيجي طفين العيدية يا بخت عم محمد البقالي اللي تحتية خلصت فلوسي كلها على البوزو واللوليتا مبروك البويا الجديدة مكتوبة على كل حيطة ذكريات كتير عبيطة بس كانت أيامنا حلوة أيوة كانت أيامنا حلوة والمشاكل كانت بسيطة كل ما نكبر أكتر تكبر هبومنا تزيد بقيت انسان جوه منه محبوس طفل مش سعيد. الدنيا بتاخد فينا وتودينا وتنسينا ونروح نتوه ندور على السعاده وهي فينا. بحب السعاده وبحب اللي بيسعدوني وبحب الوقفه جنبي لما غيرهم كسروني. بحب المزيكا لما تعلى في العربيه وبحب ليله العيد والسهر على مسرحيه وبحب لما تكمل بينا على الغدا وبحب سهر الصيف وبحب برد الشتاء وبحب المدرسه واصحابي اللي بقيوا منها وكل حاجه بسيطه بنحبها ونسينها.
Był pan w kilku muzeach w Marrakeszu. Był pan w Darseaside?
Tak. To są muzea, które są prywatnymi muzeami i ich twórcy mają na celu pokazanie i sztuki, i elementów codziennego życia z przeszłości, z dość sporego obszaru Maroka, bo tam znajdziemy i rzędy końskie, i różnego typu malarstwo, i współczesne, i dawne, jakąś rzeźbę. Zwiedza się to tak mniej więcej około godziny czasu. Warto to zobaczyć, na pewno.
Co jeszcze warto zobaczyć w Marrakeszu?
W Marrakeszu przede wszystkim plac. Plac Jemaa el-Fna to jest coś obowiązkowego. Ten plac żyje cały dzień, ale szczególnie w nocy. Po zachodzie słońce rozkwita życie. Tam mamy stragany, gdzie można zjeść różnego typu smakołyki marokańskie. W ciągu dnia to mamy różnego typu kuglarzy, zaklinacze węży. Ktoś ma stoisko i pokazuje, jak dawniej świadczono usługi dentystyczne. Mnóstwo różnych kramarzy i sprzedawców, począwszy od owoców, poprzez warzywa i innego typu produkty. No a wieczorem to jest pięknie oświetlone miejsce, gdzie kakofonia dźwięków, zapachów, muzyki rozbrzmiewającej. Najlepiej sobie wyjść na jeden z tarasów okolających restauracji i widzieć to z góry, jak to wygląda. A już zachód słońca i nieopodal stoki Atlasu to tworzą bardzo ładny widok.
Skoro wspomnieliśmy o restauracji, co panu tam szczególnie przypadło do gustu?
Jedliśmy różne rzeczy. No, klasyczne tagine to są potrawy gotowane i duszone z kurczakiem lub też z jagnięciną, warzywa. To jest klasyka kuchni marokańskiej, ale praktycznie każdego dnia różne potrawy, dużo warzyw, no i drób jest podstawowym mięsem. Maroko to kraj Afryki inny od pozostałych. To już jest kraj widocznie nastawiony na turystów. Jest ich bardzo dużo i to cała Europa wypoczywa. Bardzo dużo turystów przyjeżdża kamperami właśnie, aby w tym okresie zimowym dobrze odpocząć. Bogactwo historii, kultury, architektury, piękne krajobrazy, ciepłe morze. To są powody, dla których warto, aby do Maroka się wybrać. Kraj nieodległy i wycieczki nie są drogie, w związku z czym polecam wszystkim, bo to naprawdę piękny kawałek kontynentu afrykańskiego.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Mirosław Lubarski.
Bardzo dziękuję.
طلعنا من هناك و كيف قاسين والوضع هذا مش طبيعي.